Hej!
Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu.
Dzisiaj omówimy sobie książkę Donny Tartt, jedną z bardziej znanych książek, pomimo faktu, że ma w sumie tylko trzy, ale Tajemna historia. Jest to jedna z definitywnie bardziej ciężkich książek, jaką mieliśmy tutaj.
No na pewno jest najcięższą książką, jaką mieliśmy tutaj i porusza najcięższe tematy.
No i w sumie też jako gabarytowo, jako pojedyncza książka też jest bardzo duża.
Bardzo duża i bardzo ciężka.
No bo jest bardzo dużo opisów i bardzo dużo właśnie takiego wglądu rzeczywiście w filozoficzne podejście do życia, do różnych motywów.
I dzisiaj będzie dużo spoilerów, dlatego teraz na pokrótce tak postaramy się szybko powiedzieć, w jakim klimacie jest ta książka i później po prostu w opisie powiemy, kiedy jest podsumowanie, jeśli ktoś nie chce oczywiście spoilerów i takiej naszej części filozoficznej bardziej. No to tak. Głównym naszym bohaterem jest Richard. Richard, który jest świeżo upieczonym studentem, który dopiero zaczyna swoje studia. Richard jest biedny, ale ma takie marzenie, żeby studiować starożytną Grekę. Mimo że mógłby studiować coś innego, co też przyniosło mu jakieś, można powiedzieć, profity, ale czuje do tego jakiś pociąg. Szczególnie jak właśnie patrzy na tej broszurze, podoba mu się w ogóle ten uniwersytet, dowiaduje się, że może tam studiować właśnie tą starożytną Grekę, jest bardzo podekscytowany.
I tak naprawdę Richard, no nie bezproblemowo, bo jednak musi się troszeczkę postarać, dostaje się na ten kierunek, tylko że kierunek jest o tyle owiany tajemnicą, że na tym kierunku studiuje ile osób? 6?
Chyba 6.
Wliczając chyba jego w to.
Bunny, Henry, bliźniacy Francis i Richard. No, czyli łącznie z Richardem studiuje na tym kierunku 6 osób.
W ogóle sam profesor, który prowadzi ten kierunek, a to jest pojedynczy profesor, zabrania studentom brać innych kierunków dodatkowo.
Tak, i co jest kompletnie niepraktyczne finansowo.
No, niestety, ale właśnie on po prostu na tym kierunku porusza takie bardzo, bardzo, no, nieprofesjonalne tematy, powiedziałabym przy okazji.
I też w ogóle czasami kwestionuje moralność niektórych rzeczy.
Dokładnie, co no niestety prowadzi do takich całkiem smutnych skutków, które no są całkiem wielkim spoilerem. Ale
tak, i w sumie można teraz powiedzieć tylko w jakich tak mniej więcej atmosferze odbywa się cała ta akcja. Jest to dosyć ciemna historia, jeśli tak kolorystycznie można określić.
Mroczna, oczywiście mroczna i tajemnicza.
Są tam różne morderstwa. Ogólnie wszystko jest utrzymane w takim stylu akademickim. To jest, można powiedzieć, Dark Academia.
Tak, bardzo to wpływa w sumie, jeżeli ludzie lubią tą estetykę, jeżeli ktoś z Was lubi tą estetykę Dark Academia, to bardzo się ta książka wpisuje w tą estetykę.
Są poruszone tam kwestie właśnie filozoficzne, też takie kwestie sumienia ludzkiego, tego, co ludzie potrafią zrobić.
Co można wytłumaczyć, jakie działania można wytłumaczyć, do jakiego momentu pewne działania są już niewybaczalne. To jest dlatego, ta książka jest niesamowicie filozoficzna i dlatego też, żeby nie robić spoilerów tym, którzy ich nie chcą, żebyśmy mogły bardziej omówić właśnie te tematy, chcemy Wam powiedzieć, w którym momencie po prostu trzeba przestać słuchać. Tak. Możecie to wtedy dosłuchać, kiedy przeczytacie książkę, jeżeli bardzo nie chcecie słyszeć o niej więcej, co im przydacie.
Dobrze, no to w sumie możemy powiedzieć. To już wiemy, że naszym głównym bohaterem jest Richard, który wybiera sobie uniwersytet, na którym chce studiować starożytną Grekę. Po próbach udaje mu się przekonać profesora, który właśnie jest dosyć ekscentryczny w ogóle, żeby mógł chodzić na te zajęcia i poznaje tak naprawdę swoich przyszłych przyjaciół, w cudzysłowie, w sumie wzięłabym to, bo nie każdy był tam przyjacielem.
Wydaje
to były
mi się,
bardzo
że
dziwne relacje.
Zacznijmy od tego, że nikt tam rzeczywiście nie był przyjacielem dla nikogo. To, że oni trzymali się razem i że robili w pewien sposób rzeczy dla siebie, nie znaczy, że to była w żaden sposób zdrowa przyjaźń, albo coś, co w ogóle kierowało się w kierunku przyjaźni, takie masło maślane, ale po prostu każda z tych postaci tak naprawdę miała bardzo dużo za uszami, część z nich za bardzo była zajęta sama sobą, żeby przejmować się drugim człowiekiem, a druga część tak naprawdę miała tendencje psychopatyczne, nie oszukujmy się.
Bardzo duża druga część.
No, większa druga część. Wiem, nie ma części większej i mniejszej, czy tam połowy, nie ma połowy.
Połowy
większej.
I są części większe i mniejsze.
Masz opcję.
Matwis. Ale no i tak naprawdę to, jak tą grupkę poznajemy na początku, wychodzimy z tej książki z całkowicie innym poglądem na nich.
Na ich temat, tak. I na temat tego, co w ogóle się działo w głowach tych postaci od samego początku, bo tak naprawdę zacznijmy od tego, że to, co tam jest w tej książce, jest dużo takich, powiedzmy, retrospekcji. Dowiadujemy się po prostu z czasem o rzeczach, które działy się
wcześniej.
I tak naprawdę bardzo dużo rzeczy działo się za plecami głównego bohatera Richarda.
Tak, który w ogóle też musi się zmagać z tym, żeby wejść do tej grupki, bo wbrew pozorom powiedziałabym, że on nie jest od razu traktowany jako... On jest w sumie traktowany trochę jako intruz, jako taka osoba, która nie powinna tu być, bo tak naprawdę był dodatkową osobą w tej grupie.
Taką osobą, którą w ogóle oni nie zakładali, że się pojawi, ale w sumie z czasem no zaczęli mu ufać, ale wydaje mi się, że to też w dużej mierze było spowodowane tym, że nie mieli innego wyjścia.
Tak, i dużo, dużo od niego zależało, bardzo dużo.
I właśnie w ten sposób możemy przejść do faktu, że właśnie nasza grupka, omijając oczywiście Richarda, który wtedy nie należał do grupy, od jakiegoś czasu pracowała nad znalezieniem sposobu, żeby wejść w taki trans narkotyczny.
Żeby odtworzyć greckie obrzędy
dla Dionizosa.
Dla Dionizosa, tak, ku czci Dionizosa. I może tutaj zacznie się część ze spoilerami. Bo według mnie to już będzie bardziej wchodzenie w tą historię, bo to jest bardzo istotny element.
Tak, bo tak naprawdę podczas ich wielkich obrzędów, no niestety będąc pod wpływem narkotyków, dokonują morderstwa jednej osoby. Teraz już nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna.
To był chyba mężczyzna, który miał tam pole.
I tak naprawdę zaczyna się cały problem z tym, czy oni wezmą na siebie winę za morderstwo.
I w sumie Richard o tym jeszcze nie wie. Richard się o tym dopiero dowiaduje i w pewnym sensie poznaje tych ludzi, nie wiedząc, że skrywają tą tajemnicę, ale coś cały czas podejrzewa, bo Richard jest mądry. Richard jest mądry.
Jest mądry, ale ma syndrom impostora, bo cały czas no, czuje, że oszukuje wszystkich. No, tak. Nie oszukujmy się, oszukuje.
Tak. Może powiedzmy trochę o postaciach tak szybko. Kto jest w naszej grupie? W naszej grupie jest Henry. Henry, który jest w ogóle takim wielkim mózgiem, to jest bardzo inteligentna osoba i chyba najbardziej ze wszystkich ma tendencje psychopatyczne.
No jest kompletnie wyprany z uczuć. Tak. On bardzo logicznie podchodzi do każdej sytuacji i raczej patrzy na to, żeby wszystko było zgodnie z
jego planem.
Jego planem i z jego własnym interesem.
Tak, i też z interesem w sumie pozorom też innych, bo on się troszczył później o niektórych członków ich grupy.
No też prawda, ale mam wrażenie, że właśnie troszczył się i pomagał tylko tym, których interes go interesował.
I też nie pozwalał na słabość innych członków grupy.
No, bo niestety słabość kończyłaby się bardzo niefajnie dla nich po tym, co zrobili.
Tak. Później Francis?
Francis. To jest sweetheart.
Tak, to jest chyba najbardziej uczuciowa osoba tam, która ma ataki paniki i boi się dentysty.
Oj, nie pamiętam.
On się bał chyba lekarzy ogólnie. Nie pamiętamy, możemy sprawdzić tę informację, więc jakby ktoś chciał, to później to wyjaśnimy. I Francis jest chyba jedną właśnie z takich osób, która też najbardziej panikuje po tym, co się stało.
Francis definitywnie to bardzo mocno przeżywa, no bo jednak on ma bardzo mocno wyrobione właśnie taki
moralność
no, i taki wewnętrzny tak. głos na temat tego, co jest dobre, a co złe. Następnie mamy Charlesa i Camille.
I oni są bliźniakami.
Powiem szczerze, że no nie będziemy wam aż tak bardzo spoilerować, bo to jest coś, co sami najlepiej jest, samemu najlepiej tak. jest przeczytać, ale ich relacja jest no bardzo toksyczna, bardzo niezdrowa. Właśnie Charles jest takim obsesyjnym człowiekiem.
Ale Camilla wbrew pozorom też, Camilla po prostu jest spokojniejsza. I ja na przykład osobiście trochę boję się, ja bym się jej bała, gdybym miała ją spotkać. Bo według mnie, jak Charles bardziej wyraża to, że tą swoją obsesję, szczególnie i ma słabą głowę do alkoholu, to tak Camilla wszystko trzyma w sobie, ale jak się ją głębiej pozna, to wtedy to wychodzi. Więc nie tylko ci bliźniacy mieli toksyczną relację ze wszystkimi między sobą, wszyscy ze wszystkimi mieli toksyczną relację. To następną osobą jest...
Bunny.
Już Bunny?
No Bunny.
No w sumie już Bunny.
Bo Charlotte znamy.
Tak, Bunny. Bunny.
Bunny jest no takim, jak w ogóle każda postać tutaj jest troszeczkę tak przedstawiona jako bardzo atrakcyjna i bardzo właśnie taka tajemnicza, to Bunny jest przeciwieństwem.
Bunny jest taki bardzo zwyczajny i to go odróżnia od tej całej grupy.
Jest też bardzo spanikowany, ale jednocześnie jest też taką osobą, która rzeczywiście działa czytelnikowi na nerwy.
Tak.
Bo
on wbrew pozorom jest inteligentny, jeśli chodzi o jego własny biznes. On potrafi świetnie grać na emocjach, nawet Henrymu, który nie okazuje za bardzo emocji, a nawet czytelnik ma wrażenie, że on ich nie odczuwa. To właśnie Bunny potrafi zmanipulować Henrym na przykład.
No i...
żeby osiągnąć to, co chce, czyli pieniądze.
No dokładnie. No i tak naprawdę właśnie przez fakt, że każda z tych postaci tutaj jest mimo wszystko bardzo silna psychicznie i charakterowo, no może właśnie z takim małym wyjątkiem Francisa, ale Francis mimo wszystko, jeżeli mu się coś powie, to on się stara tego słuchać, to Bunny jest właśnie takim przeciwieństwem. No i to nie dość, że w czytelniku budzi nieprzyjemne emocje, co jest wielkim plusem ze strony autorki, zważając na to, co się dzieje później.
Tak.
Bo Bunny koniec końców zostaje zamordowany.
Dobra, okej. Tak, dobra, to tyle o bohaterach. Ja bym teraz wróciła znowu do tego incydentu, które się zdarzyło w czasie... Dobrze, nazwijmy to orgiami po prostu.
No nie tylko tam, oni w ogóle latali sobie po lesie, po polach i wydawało im się, że zmieniają się w zwierzęta, więc tam się bardzo wiele rzeczy działo. No ale tak naprawdę właśnie tutaj zaczyna się pierwsze pytanie, czy takie morderstwo właśnie dokonane podczas bycia pod wpływem silnych narkotyków i takiego haju, to czy takie morderstwo jest wciąż czymś, za co powinni tak. być winni i powinni mieć poczucie winy.
I właściwie to pierwsza część książki to jest właśnie to, co doprowadza do momentu takiego kulminacyjnego, powiedziałabym. Ponieważ tak naprawdę podczas tego ich przedstawienia umarł człowiek, to już wiecie, i Bunny'ego nie było tam z nimi. I Bunny czuje wyrzuty sumienia, że nikomu o tym nie mówi, że nikt o tym nie wie i że to ukrywają.
Ale u niego to dochodzi do takiego stopnia, że on tak naprawdę fizycznie zaczyna po nim widać. Tak. I to pokazuje, że on tak naprawdę psychicznie, jeżeli chodzi o wolę, jest tym najsłabszym w grupie, co bardzo denerwuje Henry'ego, nasz mózg grupy. No i tak naprawdę Henry jest prekursorem całej tej sytuacji, w której dochodzi do morderstwa Bunny'ego.
Tak. Gdyż wszyscy jego przyjaciele po prostu zabijają Bunny'ego, kiedy nadarza się okazja, tak naprawdę planują to z wielką dokładnością. I co jest najbardziej przerażające, to jest to, że czytelnik im kibicuje.
Właśnie ta manipulacja myślami, odczuciami czytelnika, właśnie zrobiona przez Donę Tartt, jest niesamowita. Dlatego wydaje mi się, że w ogóle książki autorstwa Donę Tartt są takimi małymi dziełami sztuki, bo ona po prostu naszymi przeżyciami, naszymi emocjami kieruje w ten sposób, że nie dość, że na początku zaczynamy nienawidzić Baniego, przez fakt, że jest normalny, że jest po prostu...
Tak, że jest zwyczajny, że jest, on tylko udaje, że jest niezwykły.
Że jest, tak naprawdę wydaje nam się, że jest słaby, tylko przez fakt, że po prostu...
Ma wyrzuty sumienia.
Że
to jeszcze nie za siebie, tylko za swoich przyjaciół.
I że nie jest w stanie sobie poradzić z faktem, że no, był przy morderstwie kogoś.
Tak.
I że chowa tą tajemnicę.
Też nie oszukujmy się, że mimo, że Barney miał wyrzuty sumienia, to on wcale nie był dobrą osobą. On oszukiwał, on kłamał, żeby dostać pieniądze, żeby mieć wpływy, żeby być poważanym w grupie. I też manipulował, szantażował osobami, więc to wszystko tak narasta, w czytelniku narasta właśnie takie uczucie, że on jest niepotrzebny.
Że on jest problemem.
Tak, że on jest problemem i że problemu trzeba się pozbyć. I to jest przerażające, że jako ludzie, przynajmniej tak mi się wydaje, którzy no, nie pochwalają morderstwa i jakiejkolwiek formy przemocy, zaczynają po prostu kibicować osobom, które chcą się pozbyć problemów, w cudzysłowie, bo żadne ludzkie życie nie jest problemem, przynajmniej według mnie nie można tak tego nazywać. I według mnie to jest największa taki problem, który czytelnik sam zdaje sobie z tego sprawę czytając i to go przeraża. I to
ale
jest bardzo duży problem.
Jednocześnie nie jest w stanie odgonić tych myśli.
Tak.
Po prostu w jego głowie jest taki pomysł, ta historia nie skończy się dobrze, jeżeli Bunny będzie stał na przeszkodzie. Tak naprawdę w ogóle później są sceny po śmierci Baniego, gdzie też można czuć wielkie poczucie winy, kiedy patrzy się na jego rodzinę. I kiedy zaczynamy rozumieć, że właśnie Bunny nie jest, w sensie ma swoje powody, czemu tak jest. Kiedy poznajemy jego rodzinę, kiedy poznajemy jego sytuację i wtedy jest za późno. I tak. To jest coś, co też budzi w człowieku taką chęć myślenia.
I w ogóle podoba mi się też jest to, że niektórzy rozważają, a co jeśli by było, co by było, gdybyśmy go nie zabili. I w ogóle też jak po samym morderstwie tego człowieka bez imienia chyba, który po prostu zginął podczas ich rytuałów, większość osób z tej grupy mimo wszystko miało silne nerwy, to po śmierci Baniego bardzo dużo członków właśnie tamtej grupy zaczyna się załamywać. Nawet sam nasz główny bohater, który on nie miał dobrych stosunków z Bunnym.
I tak naprawdę nie uczestniczył w samej zbrodni,
tak,
w żadnej
tak.
z tych zbrodni. Był tylko, no, w sensie fizycznie.
Był fizycznie, no tak.
Fizycznie też on nie był tą osobą, która wykonała tą zbrodnię, raczej był
on bardziej po prostu
obserwatorem.
On ponosił po prostu tą winę, że trzyma tą tajemnicę, że nie sprawił, że oni tego nie zrobili.
Tak, że też nie powiedział nie całej tej sytuacji.
I właśnie całą drugą połową tej historii są tak naprawdę przeżycia wewnętrzne bohaterów, różne załamania. I
no
wydaje
i też
mi się, że
dużo właśnie jest zwrócona uwaga na ich osobowości i na ich historię.
I tu się kończy, wydaje mi się, już taka część ze spoilerami, bo więcej nie chcemy już też zdradzać, więc jeśli kogoś interesują późniejsze przeżycia bohaterów, jeśli kogoś zainteresowała ta historia, to zapraszamy do czytania. A takie krótkie podsumowanie.
Podsumowanie. Książka jest niesamowicie dobrze
tak.
napisana.
Wydaje mi się, że warto jest ją przeczytać, nawet jeśli nie jest się w takim gatunku literatury. Warto jest poznać i przynajmniej zastanowić się właśnie nad tymi emocjami, które nam towarzyszą podczas czytania. Też jak łatwo jest manipulować
emocjami ludźmi.
Emocjami.
I prowadzić do tego, że myślą to, co myślą.
Więc atmosfera jest ciężka, ale według mnie warto.
To jest definitywnie bardzo ciężka książka, bardzo książka, która bardzo nakłania człowieka do myślenia, więc to nie jest coś, do czego sobie możemy przesiąść po ciężkim dniu pracy, wydaje mi się,
tak.
bo emocjonalnie rzeczywiście obciąża i jeżeli ktoś czyta ją z uwagą, to budzi wiele myśli, które mogą na przykład nie dawać spać.
Tak, tak. Ale wbrew pozorom powiedziałabym, mimo że jest dużo opisów, książkę trzyma w napięciu. Więc to tyle na dziś.
Tak, znowu było bardziej ciężko. W sumie nie znowu, chyba po raz pierwszy było tak rzeczywiście ciężko. Harry Potter może był troszeczkę cięższy, ale nie aż tak.
Tak, to też była jedna z książek, które mi się też ciężej, może nie czytało, ale też na mnie taki bardziej mroczny odcisk zostawiły. Więc tak, dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki trochę bardziej filozoficzny odcinek, filozoficzna książka. I mam nadzieję, że usłyszymy się na następnym.
Tak,
tak.
To pa, pa.
Pa, pa.